Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w centralnym przystanku Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 107. A dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Macieja Rzeczkowskiego, historyka, badacza oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, specjalistę od PPS-u. Co prawda pan doktor zawsze mu tak podkreśla, jest tak skromny, że tylko w zasadzie tak okres wojenny, ale tak nie jest, bo już mieliśmy okazję z panem doktorem kilkakrotnie rozmawiać i no właśnie, i jest taki okres listopada, spory ideowe jednak dotyczące w ogóle kto, jak ma 11 listopada świętować, są ciągle aktualne, jak przyglądamy się bieżącym polemikom politycznym, medialnym, ale jest też takie bardzo ważne wydarzenie, które pewnie umyka wielu, bo jesteśmy skoncentrowani głównie na tym 1918, a tym wydarzeniem jest zjazd paryski, czyli tak naprawdę akt założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej, który odbywał się no już kawał czasu temu, pomiędzy 17 listopada a 23 1892 roku. Dlaczego w Paryżu?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może trzeba zacząć w ten sposób, że to nie jest tak, że w tym 1892 roku w trakcie tego zjazdu doszło do powstania Polskiego Ruchu Socjalistycznego. Tak naprawdę jak szukałem w archiwach i w literaturze, to po raz pierwszy to słowo się pojawia niedługo po powstaniu styczniowym, w 1835 roku. A zatem wśród wielkiej emigracji, a zatem rozmawiano o tym głównie w środowisku emigracyjnym. Pamiętajmy, że XIX wiek to jest państwo pod zaborami, a zatem szczególnie na terenie Królestwa Polskiego. Większość terenów było okupowanych przez Rosjan, I Rzeczypospolitej. Nie było żadnej możliwości prowadzenia legalnej działalności politycznej. Stąd też taką działalność prowadzili po prostu emigranci. W tych kołach nadal pojawiał się jakiś pomysł, w jaki sposób odbudować państwo, jakich szukać na to pomysłów. Pojawia się też idea socjalistyczna, czyli idea mówiąca o wolności narodów, o wolności ludów. Trzeba wspomnieć o tym, że poparcia w sprawie Polski udzielali czołowi socjaliści, którzy wprost mówili o tym, że państwo polskie powinno być odtworzone. Stąd też najważniejsi działacze znajdowali się na uchodźstwie. Nie było możliwości działania na terenie Królestwa, tu by ich aresztowano, co pokazuje przykład powstałego w 1882 roku proletariatu, zwanego Wielkim Proletariatem. To pierwsza taka, nazwijmy to, partia polityczna funkcjonująca na terenie Królestwa Polskiego. W krótkim okresie czasu, po kilku zaledwie strajkach
i akcjach. Z Ludwikiem Waryńskim jako...
Oczywiście. Zostają aresztowani. Sam Waryński umiera w więzieniu w Schlissenburgu w twierdzy. A kilku innych działaczy zostaje za działalność polityczną straconych. To warto wspomnieć, że to są pierwsze wyroki polityczne po powstaniu styczniowym. Stąd też to jasno pokazało, że nie ma możliwości prowadzenia działalności na terenie Królestwa Polskiego. Stąd też taką działalność prowadzili działacze na emigracji. Pewne drobne organizacje istniały już też w latach 80., w latach nawet 70. Proletariat jest pewnym symbolem, ale te organizacje, proletariat nie był jedyną. Były organizacje mniejsze też powstałe na jego dziedzictwie, nazwijmy to w ten sposób, które jednakże początkowo nie miały żadnych nawiązań do walki o niepodległość. To znaczy warto tu wspomnieć samego Wańskiego, który na zebraniu, powiedzmy wiecu z okazji 50. rocznicy powstania listopadowego wprost powiedział o tym, że jest naród bardziej uciemiężony niż Polacy. To jest naród robotniczy w całej Europie. A zatem w ogóle odcięcie się od idei walki o niepodległość. I te programy, które powstawały w latach 70., na początku lat 80., w żaden sposób o tym nie wspominały. To znaczy mówiono tylko o walce z caratem i co najwyżej wspominano nieśmiało o jakiejś formie autonomii dla Królestwa Polskiego. Niemniej jednak coraz wyraźniej okazywało się w latach 80., że tym, co blokuje polską klasę robotniczą, uniemożliwia jej postęp, uniemożliwia przejęcie władzy i też poprawia po prostu sytuacji życiowej robotników, no jest carat. Carat był tym, który ciemiężył, tu mówiąc jak gdyby językiem z epoki, całą ludność. Uniemożliwiał jakikolwiek rozwój społeczny, rozwój edukacyjny, blokował całkowicie tą nową klasę robotniczą, w cudzysłowie oczywiście mówimy tutaj gdyby po raz kolejny językiem epoki. W związku z tym pojawiają się myśli, i to widać w ewolucji też szeregu działaczy, tutaj taką charakterystyczną postacią jest Stanisław Mendelssohn, który przez całe lata opowiadał się zdecydowanie przeciwko walce o niepodległość Polski, uważał, że to będzie przeszkodą że trzeba doprowadzić do rewolucji w Rosji, że trzeba przejąć władzę po prostu w kolejnych państwach i że powstanie jakaś forma federacji zjednoczonego państwa. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co oni mieli na myśli, ale nie zakładano idei odbudowy państwa polskiego. Tym jedynym działaczem, który od początku twardo za tym optował, był Bolesław Limanowski, który no, w młodości uczestnik spisków przed powstaniem styczniowym, później zesłaniec, gdzie zauroczył się ideą socjalistyczną i później prowadził działalność w tym duchu przez kolejne kilkadziesiąt lat, tak naprawdę był osamotniony w tym środowisku. Miał bardzo niewielkie grono współpracowników, ale większość socjalistów tych emigracyjnych uważała, że nie ma sensu budować państwa polskiego, bo rewolucja już jest niedługo, rewolucja zmiecie carat i to jest najważniejsze. Mówiono też o współpracy z Rosjanami, no, gdzie Królestwo Polskie, które było mało marginalne, państwo rosyjskie jest potężne i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak pojawiały się głosy, z czasem one były coraz wyraźniejsze w latach 80., no, że jednak tak się nie da, że jednak państwo musi być odbudowane. I tutaj pojawiła się idea wpierw zjednoczenia ruchu socjalistycznego wszystkich trzech zaborów, czyli pruskiego, tam to był bardzo taki raczkujący, bardzo słaby ten ruch socjalistyczny, no niemniej jednak istniał. Dużo intensywniejszy i ważniejszy był na terenie Galicji. Tu oczywiście postać Ignacego Daszyńskiego, jednego z ojców niepodległości, człowieka, który no, był trybunem ludowym, doskonałym mówcą, też ekspertem od później też od kwestii parlamentaryzmu, takim nieutrudzonym obrońcą demokracji, no ale też twardo osobą stawiającą konieczność odbudowania państwa polskiego. Pojawił się pomysł stworzenia jednolitego ruchu socjalistycznego, poniekąd wzorem innych państw. To było potrzebne też na forum międzynarodówki, która wówczas się odtworzyła, drugiej międzynarodówki. I powstał pomysł zjednoczenia ruchu. Ostatecznie w tym 1891 roku do tego nie doszło, ponieważ po refleksji działacze doszli do wniosku, że sytuacja w trzech zaborach jest tak inna, że nie ma możliwości ujednolicenia działania. Ale pojawił się pomysł zjednoczenia tych różnych mniejszych grup socjalistycznych z poszczególnych zaborów. I tak doszło, jak pan redaktor wspomniał, w listopadzie 1892 roku na przedmieściach Paryża do zjazdu 18 działaczy z czterech, no tak naprawdę niewielkich organizacji socjalistycznych działających na terenie Królestwa Polskiego. Przy czym to byli umownie działacze stamtąd, ponieważ tylko dwie osoby przyjechały z terenu Królestwa Polskiego. Pozostali to byli działacze siedzący na emigracji, ale w jakiś sposób związani z tymi partiami, organizacjami działającymi na terenie Królestwa Polskiego. I początkowo szybko się okazało, że nie ma mowy o tym, żeby doszło do jakiegoś twojego zjednoczenia, tylko trzeba przygotować pewien program, jakąś bazę, na której do tego zjednoczenia mogłoby dojść. I tak się pojawił program paryski, który był wypracowany przez te kilka dni. Przywódcą czy osobą wybraną na przewodniczącego tego zjazdu był Bolesław Limanowski, czyli ten wspomniany wcześniej obrońca idei niepodległości państwa polskiego, jego odbudowy. I on sam mówił, w swoich pamiętnikach pisze, że szedł na te zebrania tak bez przekonania, ponieważ wiedział, że głównym jego oponentem do tej pory był Stanisław Mendelssohn i spodziewał się, że tak dalej będzie. Uważał, że sprawa niepodległości, którą zamierzał podnieść, no w ogóle zostanie w jakiś sposób pominięta, że nie ma takiej możliwości, żeby to przeszło. I jak sam pisał, ku jego zdziwieniu Mendelssohn to zaproponował. I w zasadzie w dyskusjach nad programem, nad szczegółami, czy w zasadzie, to, bądźmy precyzyjni, nad szkicem programu, w ogóle nie pojawił się temat wątpliwości co do niepodległości. Rozmawiano o kwestiach jakichś socjalnych, o kwestiach godzin pracy, o zabezpieczeniu robotników, o jakichś kwestiach samorządowych, ale temat niepodległości został przyjęty, że tak partia będzie domagała się, dobijała, jak napisano w programie, do niepodległości państwa polskiego. Czyli zatem od razu postawiono tę kwestię, że niepodległość jest tym fundamentem, na którym będziemy budowali samą partię. A sama PPS powstała rok później na terenie Królestwa Polskiego. Stanisław Mendelssohn, uczestnik tego zjazdu, był pierwszym emisariuszem, który od Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, bo to było ciało, które powstało w Paryżu, przyjechał na ziemię polskie do Królestwa, spotkał się z nielicznymi działaczami w Warszawie i na Litwie w Wilnie, między innymi z Józefem Piłsudskim, który wówczas po powrocie z zesłania szukał kontaktu z socjalistami i który wówczas zaangażował się w działalność w PPS. To tak w ogromnym skrócie te początki partii PPS-owskiej.
Nie bez powodu też istotnym w ogóle miejscem dla ówczesnych ruchów socjalistycznych, co prawda miało się ziścić w tej idei wybuchu też rewolucji światowej komunistycznej, był też Berlin. Warto, proszę Państwa, przypomnieć, że jedną z najstarszych partii w ogóle w Europie, takich nowożytnym rozumieniu jest niemiecka SPD. To już chyba 170-lecie w tym roku SPD było, jak dobrze pamiętam. No chyba tak, okrągła rocznica w tym roku i to jest ważne miejsce. No ale właśnie ten Berlin też był takim miejscem, do którego przybywali ci wszyscy, którzy potem byli uznawani, czy sami się uznawali jako po prostu komuniści. Jaka była różnica też w stosunku do Polski między komunistami a socjalistami?
Tak naprawdę to trzeba znowu wrócić do tych korzeni i do tego, o czym była mowa wcześniej, to znaczy, że w tych pierwszych programach socjalistycznych, też polskich, utworzonych przez różne polskie organizacje, nie było mowy o niepodległości państwa polskiego.
Tylko o wyzwoleniu proletariatu.
Wyzwolenie proletariatu. To takie piękne, szumne hasło, jakaś forma rewolucji, bliżej nieokreślone, co będzie później. Znaczy oczywiście planowano, no ale powiedzmy, to było takie bardzo mocno niedookreślone. I to była podstawowa i pozostała przez cały okres istnienia obu ruchów podstawowa różnica. To znaczy PPS już w tym 1892 i zaraz po powstaniu w kolejnym roku twardo postawiła na niepodległość, no i też na wprowadzenie demokratycznymi drogami socjalizmu w Polsce. To był socjalizm, był tym programem na jutro, na później. Wpierw była niepodległość, później trzeba było wygrać wybory i wprowadzać państwo demokratyczne. Nie zakładano żadnej formy jakiejś rewolucji, czy dyktatury proletariatu, czy czegokolwiek innego w tym kierunku idącego, radykalnego, tylko raczej właśnie miało być to oddolnie poprzez jakąś pracę taką z ludźmi, dochodzenie do władzy, przejęcie tej władzy już w niepodległym państwie polskim. A z drugiej strony mamy działaczy, którzy opowiadali się twardo za formą rewolucji. I to widać już w Królestwie Polskim, kiedy w tym 1893 roku wczesną wiosną powstaje PPS. To szybko się okazuje, że to zjednoczenie tych ruchów socjalistycznych, tych partii, małych organizacji było możliwe, dlatego że działacze, zwłaszcza warszawscy, po prostu nie wiedzieli, co jest w programie PPS. Nie mieli pojęcia, że pojawia się tam postulat niepodległości. Jak się o tym dowiedzieli, to po kilku miesiącach partia się de facto rozpadła. To znaczy została sekcja litewska z Józefem Piłsudskim i jego współpracownikami, nielicznym gronem, a cała reszta uformowała w Warszawie SDKP, później dodano literkę L, czyli Socjaldemokrację Królestwa Polskiego, która opowiadała się przeciwko niepodległości, uważała, że to nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby, że to tylko jest pewien hamulec na drodze do rewolucji światowej. Szczerze, jak będzie rewolucja, no to po co mówić o jakimś niepodległym państwie, co to w ogóle jest?
Acz potem to Lenin zmodyfikował, żeby pozyskać Polaków dla ruchu komunistycznego, ale to są późniejsze dzieje. Ale jest pewne bardzo ważne, panie doktorze, wydarzenie historyczne, które no z racji pewnie na fakt, że jednak było w jakimś tam sensie kultywowane w PRL-u, zostało wyparte ze społecznej świadomości, ale jednak jest ono istotne, jak przyglądamy się historii, przede wszystkim historii w Królestwie Polskim. Ja nawet ostatnio, podróżując do Łodzi, jak się wysiada z Łodzi Fabrycznej, idzie się w kierunku uniwersytetu, gdzie miałem spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim, idzie się ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej i dochodzi się właśnie do ulicy Rewolucji 1905 roku. I stamtąd jest wejście na Wydział Socjologii, na który podążałem. To jest w ogóle bardzo taka malownicza, ładna, dzisiaj zadbana ulica z pięknymi kamienicami odrestaurowanymi, zmodernizowanymi, które są dzisiaj siedzibami firm, korporacji, z piękną też architekturą modernistyczną. Może nie zadbaną, ale ona jest piękna w swojej wymowie. No właśnie, jest rewolucja 1905 roku. Ona była znacząca dla ruchu socjalistycznego.
Tak, to znaczy była tym momentem, przynajmniej w moim przekonaniu, dosyć przełomowym dla samej PPS, a może przede wszystkim dla Piłsudskiego i jego najbliższego otoczenia.
Dlaczego?
Może zacznijmy w ten sposób. Po powstaniu PPS no była partią bardzo nieliczną, kadrową, jak to się ładnie mówiło. I jej działalność w dużej mierze była ograniczona tak naprawdę do wydawania robotnika. To znaczy wydawnictwa partyjnego, które szczęśliwym no, i skuteczną działalnością konspiracyjną udawało się wydawać przez kilka lat bez wsypy i popularyzować ideę socjalizmu samej partii, walki o niepodległość, bo to też było jednym z haseł, które się pojawiało w robotniku. I redaktorem tego czasopisma był Piłsudski. Jednakże po jego aresztowaniu w 1900 roku, początek XX wieku, był momentem pewnego rodzaju kryzysu samej PPS, ponieważ Piłsudski musiał wyjechać z Królewa. Znaczy, no, to już nie będziemy wchodzili w historię Piłsudskiego, niemniej jednak po jego aresztowaniu nie miał możliwości prowadzenia działalności partyjnej, nawet po tym, jak mu się udało uciec z więzienia, czy w zasadzie ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu, czy w Petrogrodzie, to musiał przedostać się na teren Galicji i tam już funkcjonował. Nie miał możliwości trwałego działania na terenie Królestwa Polskiego. A sama PPS budowała w dalszym ciągu jednak swoje szeregi. Pojawiały się wówczas też wątpliwości w PPS. Znowuż wróciła ta idea, że może niekoniecznie potrzebne jest odbudowanie państwa polskiego, że może trzeba zająć się poprawą sytuacji robotników, że może jednak w jakiś sposób ta rewolucja nadal ma, ta rewolucja światowa, tak, za Leninem. Może to powinno być ideą przewodnią. Znów zaczął się pewnego rodzaju ferment w PPS, która... No, pojawiły się dwie frakcje, starych i młodych, czyli starych z Piłsudskim, którzy opowiadali się twardo za niepodległością, i działaczy młodych, którzy byli jednak w jakiś sposób uważali, że ta niepodległość jest czymś na takim dalszej perspektywie. Może to nie jest najważniejsze zadanie partii. A z drugiej strony wzrastały szeregi partyjne. Początek XX wieku to jest jakiś kryzys gospodarczy, to jest też ucisk carski, wyzyskiwanie robotników, mówiąc językiem tamtej epoki, które prowadziły do tego, że ta PPS jak gdyby jej rola, jej pozycja się wzmacniała. Było coraz więcej ludzi związanych z partią. I na to wszystko trafiła wojna rosyjsko-japońska, która wybuchła w lutym 1904 roku, która w jakiś sposób wstrząsnęła państwem carów. Państwem carów, które było uważane za ogromną potęgę, być może największą wówczas na świecie. A szybko się okazało, że to jest trochę taki kolos na glinianych nogach, to znaczy z Japończykami.
Że przegrali.
Przegrali. No, przegrywali w zasadzie wszystkie większe, ważniejsze bitwy. I to prowadziło do fermentu, no bo oczywiście, ponieważ były liczne straty na froncie, to była konieczność bramki, a zatem wcielania kolejnych roczników do szeregów. To prowadziło do fermentu społecznego, do oporu. To miało miejsce też na terenie Królestwa Polskiego, gdzie po prostu też pobierano rekruta, który no niekoniecznie chciał ginąć za sprawę cara, z którym się specjalnie nie utożsamiał i nie był związany. I to była taka podstawowa geneza wybuchu rewolucji. Też oczywiście wydarzenia, które miały miejsce w samej Rosji. Tutaj mówimy o wydarzeniach z początku 1905 roku, z rzezi, która miała miejsce wówczas, wśród no, tak naprawdę neutralnego pochodu, który miał miejsce w Rosji. I te wydarzenia w jakiś sposób wstrząsnęły ceratem, umożliwiły też podjęcie jakiejś formy działalności zbrojnej. I takim przełomem był ten 13 listopada, jutro mamy rocznicę, wydarzeń na Placu Grzybowskim, gdzie po raz pierwszy od rewolucji, od powstania styczniowego, Polacy rzeczywiście wyciągnęli broń przeciwko carskim, czy przede wszystkim kozakom, którzy próbowali spacyfikować pochód przeciwwojenny. Chodziło oczywiście po raz kolejny tutaj o sprzeciwienie się poborowi rekruta. I w walce, do której doszło wówczas, i w pochodzie takim krótkim z czerwonym sztandarem, no zginęło prawdopodobnie kilku kozaków. Nie znamy dokładnych liczb. Niemniej jednak to był taki pewien symbol, który pokazał, że można się sprzeciwić. I to było coś, co zainspirowało Piłsudskiego i ludzi z nim związanych. Też pamiętajmy to, co wspominałem wcześniej. W PPS był pewnego rodzaju ferment. Czyli grupa Piłsudskiego stopniowo była trochę odsuwana od władzy. Schodziła na gdzieś ten margines samej partii socjalistycznej. Była ona mniej liczna. Do głosu dochodzili młodzi ludzie, którzy uważali, że ta rewolucja jest na taką większą skalę gdzieś tam za echami Lenina bardziej do nich to przemawiało. Doprowadzenie szerszej rewolucji, niekoniecznie takiej walki o niepodległe państwo polskie. Taki był początek samej rewolucji. Oczywiście to nie był koniec. To znaczy PPS podjęła działania, które miały wpierw w jakiś sposób umożliwić, myślano w ogóle wprost o jakiejś formie działalności wręcz powstańczej, wymierzonej w Rosję carską. Przypomnijmy, Tytus Filipowicz i Józef Piłsudski pojechali do Tokio rozmawiać z przedstawicielami sztabu japońskiego na temat wspomożenia Polaków bronią, amunicją, ale też podniesienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, do czego nie doszło tutaj. Kontrakcja Romana Dmowskiego, który również do Tokio pojechał, aby temu przeciwdziałać. Nie doszło do nawiązania współpracy z Japończykami, uzyskano prawdopodobnie jakąś taką niewielką liczbę głównie pieniędzy na działalność sabotażową. No niemniej jednak Piłsudski podjął działalność, która początkowo miała charakter obrony różnego rodzaju wieców, strajków i protestów, a później po prostu działalność, którą no z dzisiejszej perspektywy trzeba określić i wówczas też tak ją nazwano terrorystyczną, to znaczy wymierzoną w policjantów, wojskowych, w urzędników carskich, mającą na celu, no, można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju próba nawet wywołania powstania. Myślano o tym, no to się okazało oczywiście nierealnym, to znaczy carat po zakończeniu wojny, po przegraniu wojny z Japonią, ale jednak po zakończeniu miał możliwość stłumienia buntów zarówno na terenie samej Rosji, jak i Królestwa Polskiego.
1905 odcisnął się też bardzo mocno jego skutki w świadomości oponenta Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, o którym już pan wspomniał. We wspomnieniach Izabeli Wolikowskiej pojawia się wątek właśnie tej podróży Romana Dmowskiego do Japonii, ale też liczne listy, które on słał do Krakowa, do rodziny Lutosławskich, w których pisał właśnie o tym fermencie rewolucyjnym bardzo silnym w Warszawie, że Warszawa rzeczywiście w ówczesnym okresie przypominała bardzo zrewoltowane miasto. Panie doktorze, a jak wyglądał ten spór? Znaczy, tutaj jest jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz, że my dzisiaj patrzymy na to, oczywiście pomijając głęboką wiedzę badawczą pana, ale w takim powszechnym zrozumieniu, że toczyła się jakaś tam wielka walka o niepodległość, to tak nie do końca jest, bo zawsze mam z tyłu głowy też moim zdaniem książkę, która w mojej ocenie jest taką bardzo ciekawą, wręcz bym powiedział znakomitą książką, na myśli Bogdana Cywińskiego, Rodowody niepokornych, chociaż sam autor podkreślał w wznowieniu, jak było 40-lecie wydania pierwszego wydania, sam autor wspominał, że niektóre wątki ideowe czy niektóre ruchy z różnych powodów pominął, między innymi ruch chłopski, endecję, ale mimo wszystko sam Bogdan Cywiński wspomina gdzieś na kartach tej książki, że tak naprawdę o tę niepodległość tak walczyło z 30-40 osób, gdyby tak literalnie to środowisko liderów policzyć. No ale tak czy siak, do momentu wybuchu I wojny światowej, która rzeczywiście zmienia całkowicie sytuację i pojawia się możliwość już gdzieś zawalczenia o sprawę polską, gdzie ona powraca jednak jako kwestia międzynarodowa, bardziej im bliżej końca tej wojny, ale to jest jakaś możliwość. No trwał jednak pewien spór ideowy między tym 1905 a 1914 w środowiskach narodowych i socjalistycznych. Jak ten ruch socjalistyczny po tej rewolucji a przed wybuchem I wojny światowej się konstytuował, rozwijał, umacniał. Mówimy głównie o Królestwie Polskim, to też warto zaznaczyć, bo to był przemysł. Bo tu jest Łódź, bo tu jest Warszawa, bo tu jest Zagłębie, Częstochowa, Sosnowiec i tak dalej.
Czy odpowiadając na pana redaktora pytanie, trzeba się tak naprawdę cofnąć do sporu starych i młodych w PPS, ponieważ w takim ogromnym skrócie on doprowadza jesienią 1907 roku do de facto rozbicia się PPS. To znaczy powstaje PPS Lewica, zdominowana przez młodych, która gdzieś tam temat niepodległości przesuwa na dalszą perspektywę, a ostatecznie w ogóle z tego tematu rezygnuje, stając na tych stanowiskach wcześniej SDKP, ale też tak naprawdę ruchu komunistycznego, skłaniając się do współpracy przede wszystkim z bolszewikami. No już tutaj przestaje być de facto zainteresowana odbudowaniem niepodległego państwa polskiego. A z drugiej strony mamy tą PPS frakcję rewolucyjną skupioną wokół Piłsudskiego, która opowiadała się za odbudową niepodległości. I trzeba powiedzieć, że lekcja, którą Piłsudski i jego otoczenie wynieśli z rewolucji, to jest to, że trzeba zbudować armię. To znaczy takie siły rewolucyjne, bojówka, organizacja bojowa PPS nie ma możliwości, żeby coś znaczyły na arenie międzynarodowej. To się zbiegło z wydarzeniami na Bałkanach w 1908 roku, które pokazały, że tak naprawdę wybuch wojny europejskiej jest raczej perspektywą czasu. Zakładano, że konflikt narastający między Austro-Węgrami i Prusami, a Rosją i jej stronnikami, czyli tutaj Wielką Brytanią i Francją, w sposób nieunikniony musi doprowadzić do wojny. To sprawiło, że ta PPS, frakcja rewolucyjna z Piłsudskim i też szeregiem działaczy starszego pokolenia, Felix Perl, Tomasz Arciszewski, późniejszy premier i szereg osób z tego środowiska, opowiedzieli się przede wszystkim za budową pewnego rodzaju struktur wojskowych. Tu powstaje Związek Walki Czynnej, powstają innego rodzaju organizacje, strzelec z tego wołania, a zatem zaczyna być formowanie struktur, które miały umożliwić podjęcie walki zbrojnej wręcz na sposób taki wojskowy. To były oczywiście organizacje paramilitarne, no niemniej jednak kierunek już tutaj jest jasny. Zaczyna się szkolenie wojskowe, musztra, jakieś kursy wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Sam Piłsudski poświęca się studiom wojskowym bardzo intensywnie w tym okresie. A z drugiej strony mamy lewicę, która już przechodzi coraz bardziej na te stanowiska komunistyczne, ostatecznie odrzuca ideę odbudowy niepodległego państwa polskiego, a zatem PPS, Frakcja Rewolucyjna, wraca do idei i do nazwy PPS. Ona się zajmuje aż tak bardzo sprawami wojskowymi, że w samym PPS dochodzi do pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, rozłamu. Grupa działaczy uważa, że PPS w zasadzie porzuciła tematy poprawy sytuacji robotników, nie zajmuje się sytuacją proletariatu, zaprzestaje jakiejś działalności takiej, powiedzmy, agitacyjnej na terenie Królestwa Polskiego, tak się skoncentrowała sprawami wojskowymi i dochodzi do rozłamu. Szereg działaczy z Tomaszem Ojciszewskim i z Feliksem Perlem po prostu odchodzi, powstaje PPS opozycja. I ten rozłam trwa do wybuchu I wojny światowej. I w tym okresie tak naprawdę bardzo trudno mówić o jakichkolwiek kontaktach ze strony socjalistów czy z Ruchem Narodowym. To w zasadzie są zupełnie dwie różne perspektywy.
Socjaliści. Pana rywalizacja silna jest.
Jest ideowa przede wszystkim. To znaczy jedni opowiadali się za współpracą z Rosją carską, środowisko Romana Dmowskiego w takim, no powiedzmy, nieprowadzeniem walki z nimi. Tak? Zakładano, że da się w jakiś sposób dogadać z carem, uzyskać pewną formę autonomii. Być może w jakimś okresie czasu chodziło też o... No to tutaj się pojawia kwestia współpracy parlamentarnej, wręcz działalności oficjalnej, którą można tak określić, a z drugiej strony mamy Józefa Piłsudskiego i środowisko wokół niego skupione, które opowiada się za walką z Rosją carską, uważając ją po prostu za głównego wroga sprawy polskiej, w przeciwieństwie do Romana Dmowskiego, który za takiego uważał głównie Prusy. I ten konflikt głównie tutaj na niwie ideowej, to nie dochodziło już wówczas do jakichś konfliktów takich czynnych, nazwijmy to w ten sposób.
Panie doktorze, to ostatnie moje pytanie. Mamy już ten okres I wojny światowej, różne zabiegi różnych stronnictw ideowych, no ale już to słowo padło. Zresztą Instytut Pamięci Narodowej też, jak była rocznica stulecia wyzwolenia Polski, taką serię biografii ilustrowanych, czy jak to woli, albumów przygotował o trzech ojcach założycielach niepodległej Polski. Ignacym Daszyńskim, wspomnianym wcześniej, Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim. Jakby pan określił, nie chodzi tutaj oczywiście o rolę procentową, statystyczną, ale wkład właśnie tego środowiska PPS-owskiego z całą wizją Polski, z wizją walki zbrojnej w odzyskanie niepodległości.
Znaczy tak, wydaje mi się, że to, co było najważniejsze, to jest jednak ten program paryski. No to jest przywrócenie idei walki o niepodległość. Samo to, że można o tą niepodległość walczyć. To jest kolejne pokolenie. Po 30 latach ten głos się znowuż pojawia. I to jest program, który jest wytyczony i grupa działaczy, no tak naprawdę przez kolejne lata do I wojny światowej z Piłsudskim na czele. Ale to on nie był jedyny. Tu było wielu działaczy. Witold J. Konarkiewicz, Kazimierz Sosnkowski, Felix Perl, szereg innych osób, Aleksander Sulkiewicz, Michał Polski Tatar i wielu innych, którzy twardo stali na tej po stronie tej idei niepodległości. I można powiedzieć, że to jest dziedzictwo tej grupy. Oczywiście zupełnie inną osobą jest Ignacy Daszyński. To była osoba z Galicji, polityk galicyjski ogromnego formatu, prawdopodobnie największy w tamtym okresie polski polityk, doskonały mówca, ekspert od parlamentaryzmu, człowiek, który w tą odrodzoną niepodległą Polskę wprowadził właśnie taką myśl parlamentarną. Pokazał, w jaki sposób demokratycznie funkcjonować. To była zasługa Daszyńskiego, przynajmniej tak jak ja tą osobę widzę. Też trzeba pamiętać o jego zasługach w czasie I wojny światowej. To znaczy pomocy, jakiej udzielił Piłsudskiemu. I tak naprawdę w czasie I wojny światowej, tak troszeczkę się cofając, to cała ta PPS, można mieć wrażenie, że jej działalność polityczna, która gdzieś w jakiś sposób się odtwarzała, sama partia w jakiś sposób wracała do działalności politycznej, była w dużej mierze zapleczem po prostu Piłsudskiego, który chociaż nie był bezpośrednio już wtedy zaangażowany w jej działalność, to jednak jej działacze byli dla niego zapleczem. Wielu z nich, tutaj wspomnieć należy, nie wiem, Tadeusz Hołówko na przykład, wykonywało różnego rodzaju specjalne zadania dla niego. Wielu byłych żołnierzy organizacji bojowej PPS wstąpiło do Legionów.
wielu zapłaciło za to życie. Wspomniany wcześniej Aleksander Sulkiewicz, na przykład Kuba Bojarski, czy Franciszek Gibalski. Wybitni bojowcy, a później żołnierze Legionów, którzy polegli śmiercią bohaterów. I nie oni jedyni. A zatem trzeba pamiętać po prostu o takim... No dla mnie tym, co jeszcze przemawia do mnie, to jest taka zgodność czynów i słów. A zatem był program, była działalność i faktycznie ta działalność, jak się dzisiaj na to patrzy, no, była mocno odważna, nazwijmy to w ten sposób. I ta PPS na tym posterunku wytrwała. Była też w stanie zostawić to, co było dla niej ważne, czyli też jakieś kwestie sporów politycznych z innymi partiami i poświęcić je w imię pewnych ideałów. Tutaj warto wspomnieć o tej działalności PPS opozycji, która z jednej strony chciała prowadzić działalność polityczną w tych latach 1911-14, ale jak wybuchła pierwsza wojna światowa, wrócili do szeregów. Jarciszewski, człowiek wówczas 40-letni, służył w Legionach Polskich i nie miał z tym żadnego problemu. A zatem to jest taki, myślę, rys charakterystyczny dla tej partii, szczególnie w tym okresie, czyli zgodność słów i czynów.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę na, już naprawdę sam koniec, to już aneks w zasadzie do naszej rozmowy wywołać. To znaczy fakt, że często biograficznie kilku działaczy, kilkunastu działaczy z bliska widziało rewolucję bolszewicką i w zasadzie, zresztą to profesor Karol Sacewicz również w Instytucie Pamięci Narodowej wydał antologię ruchu socjalistycznego w oporze, można powiedzieć, ideowym do komunizmu. To doświadczenie na przykład Kazimierza Pużaka i obserwacji tego wszystkiego, co dzieje się, co działo się w Piotrogrodzie, chyba też zaważyło na pewnej przytomności umysłu działaczy PPS-u, jeśli chodzi o stosunek do komunizmu.
To na pewno. Kazimierz Pużak jest tutaj taką postacią bardzo wyrazistą w tej materii, to znaczy pobyt w Piotrogrodzie w czasie rewolucji pozbawił go w zasadzie wszystkich złudzeń. To znaczy w późniejszej działalności tego działacza widać, że on do ruchu komunistycznego podchodził z ogromną nieufnością i dystansem. To znaczy nawet jeżeli w PPS w latach 30. pojawiły się tendencje do współpracy z ruchem komunistycznym i to takie na szerokim szczeblu, daleko idące, to on robił wszystko, żeby to zablokować. I realnej współpracy nie było właśnie dzięki jego działalności jako sekretarza generalnego partii. Pużak uważał, że po prostu wszystko, co mówią i robią komuniści, to jest w jakiś sposób udawanie. Że tak naprawdę to jest ta dawna carska imperialna Rosja, tylko po prostu w nowej szacie. To zresztą nie on jeden, to nie było tylko tak, że Kazimierz Pużak nie miał złudzeń. To szereg osób innych również. Ale on był przykładem takiego działacza, który nie miał w zasadzie żadnych złudzeń od początku. I to widać mocno w postawie PPS. Jak sobie pan spojrzy na postawę PPS w czasie wojny polsko-bolszewickiej, polsko-rosyjskiej, to PPS z jednej strony opowiadała się przeciwko wojnie. Tutaj mówimy na przykład przeciwko wyprawie kijowskiej w 20 roku. Chciała pokoju w 19, w 20 roku. Uważała, że trzeba się porozumieć, chociaż jednoznacznie ten pokój oznaczał, że domagała się też niepodległości dla Litwy, dla Białorusi, dla Ukrainy. A zatem widać tu już pewnego rodzaju niedowierzanie w te socjalistyczne republiki radzieckie. A z drugiej strony chciała zaprzestania wojny, bo sprzeciwiała się polskim ofensywom, ale kiedy okazało się, że Armia Czerwona przeszła do kontrnatarcia i weszła na terytorium państwa polskiego, to PPS była tą partią, która wydawała odezwy wzywające do czynu zbrojnego. Tworzyła różnego rodzaju formacje ochotnicze, jakieś legiony do obrony Warszawy. Warto przywołać postać Aleksandra Napierkowskiego, który był z jednej strony bardzo istotnym działaczem PPS. W wieku 30 lat był członkiem Rady Naczelnym, członkiem CKW, a zatem ścisłych gremiów kierowniczych partii. Ochotniczo w lipcu wstąpił do formacji ułańskich i poległ w szarży pod Ciechanowem 18 sierpnia 1920 roku. W zasadzie został śmiertelnie ranny. To był jedyny polski poseł, który zginął w tej wojnie, uczestnicząc bezpośrednio w działaniach bojowych. I to jest też pewnego rodzaju symbol. Oczywiście nie był on jedyny. Szereg innych osób i szereg innych działaczy w działalności przeciwko bolszewickiej uczestniczyło. Nie wiem, Tomasz, może Józef Dzięgielewski tworzył różnego rodzaju formacje dywersyjne na tyłach Armii Czerwonej. Tutaj nie było żadnych złudzeń. PPS nie zakładała, że da się porozumieć. Dla niej ta sprawa niepodległości była w tym momencie ważniejsza i nie dowierzano w żaden sposób bolszewikom. I tutaj nie było żadnych złudzeń. pomimo, że te osoby we wcześniejszym okresie współpracowały czasami z rosyjskim ruchem rewolucyjnym na takim niższym szczeblu. To jak przyszło co do czego, to PPS nie miało większych złudzeń, w zasadzie żadnych.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Maciej Żuczkowski, historyk, badacz oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.